Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek 22. Kościół o Duchu Świętym.
Witajcie. Chciałbym dzisiaj rozpocząć cykl trzech kateches, trzech spotkań poświęconych Duchowi Świętemu. One bardzo nas będą przenosiły w te same krajobrazy, w te same perspektywy, od których zaczęliśmy nasze spotkania, czyli w przestrzeń wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg nie jest samotnikiem, ale jest Trójcą, wspólnotą, komunią, radością bycia razem, jeden dla drugiego, jeden z drugiego. I właśnie w takiej perspektywie chciałbym, żebyśmy pomyśleli wspólnie teraz o Duchu Świętym. Szczególnie, że żyjemy w takim czasie, kiedy ta świadomość obecności Ducha Świętego, świadomość Ducha Świętego w Trójcy Świętej, świadomość Ducha Świętego działającego w Kościele, na ziemi, stwarzającego, będącego źródłem charyzmatów, jest jakoś bardziej widoczna niż była wcześniej. Mówiło się nawet o tym, że Duch Święty był wielkim zapomnianym. Chociaż szczerze muszę wam powiedzieć, że bardziej zapomnianym jest Ojciec niż Duch Święty. Pewnie trudno się tutaj kłócić, kto był bardziej z nich zapomniany, ale z perspektywy chociażby nawet tych ostatnich lat, kiedy tak dużo o Duchu Świętym się mówi, także w kontekście ruchów charyzmatycznych, uzdrowień, modlitwy charyzmatycznej, modlitwy językami, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tajemnica Ojca jest cały czas jakby nienaświetlona. I że on pozostaje w jakimś większym zapomnieniu. Trudno to przekroczyć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie poznajemy Ojca nigdy bez Syna i bez Ducha Świętego. Zatem proszę potraktujcie to, co będziemy mówili, także jako pewną odsłonę tajemnicy Ojca. Mówimy o Duchu Świętym, ale przecież pamiętamy, że On pochodzi od Ojca. I mówiąc o Nim, mówimy także o Synu i o Ojcu. Ale w szczególny sposób chcemy popatrzeć na życie Boże, i na nasze własne życie, duchowe życie, życie chrześcijańskie z perspektywy tajemnicy trzeciej boskiej osoby, czyli Ducha Świętego. I pierwszą rzeczą, słuchajcie, którą chciałbym wam powiedzieć, to to, że oczywiście Duch Święty jest niewidzialny, no bo jest Duchem. Ale to stwierdzenie zupełnie nie załatwia, nie zamyka kwestii tego, jak my możemy Ducha Świętego doświadczyć. Tak naprawdę sam w sobie jest niewidzialny, ale zawsze widzialny jest w swoich owocach. A gdzie jest najbardziej widzialny? Czy w uzdrowieniach, czy w modlitwie charyzmatycznej? Nie. On najbardziej jest widzialny w najdoskonalszym ze swoich dzieł, czyli w człowieczeństwie Jezusa. Nie jesteśmy w stanie poznać Ducha Świętego wprost bez bycia przyjaciółmi Jezusa, bez patrzenia na Jezusa, bez próby zrozumienia Jezusa, bo to właśnie w życiu Jezusa Duch Święty objawił się w sposób szczególny. Dlatego lubię nazywać Jezusa charyzmatykiem. Jezus jest prawdziwym charyzmatykiem. I nie dlatego, że modli się w taki czy w inny sposób, tylko że wszystko w Jego życiu jest powiązane z działaniem Ducha Świętego. Żeby nie być gołosłownym, popatrzmy trochę na życie Jezusa. Poczęcie, opisane w Ewangelii świętego Łukasza. Duch Święty zstąpi na ciebie, mówi Archanioł Gabriel do Matki Bożej. Dlatego też święte, które z ciebie się narodzi, nazwane będzie Synem Najwyższego. Duch Święty zstąpi na ciebie. Popatrzcie, co za paradoksalna scena. Wiadomo, że tutaj chodzi o pochodzenie człowieczeństwa Jezusa. Przedwieczny Syn dzięki mocy Ducha Świętego staje się człowiekiem, staje się ciałem w łonie Najświętszej Maryi Panny. Bierze ciało z Najświętszej Maryi Panny, ale bez sprawstwa mężczyzny, jedynie pod działaniem Ducha Świętego. To jest tekst paradoksalny, dlatego przede wszystkim, że zauważcie, jakby pierwszy akord naszego odsłaniania Ducha Świętego w życiu Jezusa. I ten pierwszy akord mówi nam, że Duch jest sprawcą materialności Jezusa, Jego cielesności. To jest niesamowicie ważne, bo nam najczęściej wydaje się, że istnieje ogromna opozycja między Duchem i materią, między światem duchowym i światem materialnym. I dlatego wydawałoby nam się, to jest taka pokusa, która w Kościele jest od dawna, w skrajnych swoich postaciach nazywa się manicheizmem, czyli odrzuceniem w ogóle całego materialnego porządku istnienia, porządku stworzenia. To przez proste powiedzenie, wszystko co materialne nie pochodzi od Boga. A tutaj popatrzcie, scena zwiastowania, autor natchniony mówi nam, że materialność ciała Jezusa, że ciało Jezusa jest utworzone mocą Ducha Świętego w łonie Najświętszej Marii Panny. Nie wolno nam myśleć o Duchu Świętym w opozycji, w kontraście do ciała, do materii, do chemii i biologii. Nie wolno nam mówić, to jest ważniejsze, o Duchu Świętym w opozycji do Kościoła, do instytucji. Bo ta opozycja w naszej wyobraźni często między religią, która jest duchowa, i światem materialnym, który jest światem naszego codziennego życia, i te dwa światy sobie tak walczą ze sobą, dusza z ciałem, ciało z duszą, wojna postu z karnawałem, i tak dalej, i tak dalej. To przenosi się także na nasze rozumienie Kościoła. Więc dzisiaj mówi się często, ja chcę iść za Duchem Świętym, ja chcę Boga duchowego, ja chcę duchowości, ja chcę życia duchowego, ale nie chcę instytucji. Po co mi ta instytucja? Są tacy także, którzy mówią, ja chcę Boga duchowego, ale Chrystus mi nie po drodze, dlatego że On jest zbyt cielesny, zbyt materialny, zbyt światowy. Bóg jest duchem, nie ciałem. A jednak popatrzcie, w tym pierwszym momencie z Jezusa, z historii Jezusa, możemy w Jego cielesności zobaczyć najpiękniejsze, największe, najważniejsze dzieło Ducha Świętego w świecie. Właśnie dlatego nie powinniśmy kojarzyć materialności z czymś odległym od Ducha Świętego. I właśnie dlatego również nie powinniśmy kojarzyć tego nowego ciała Jezusa, jakim jest Kościół, w opozycji do Ducha Świętego. Właśnie Duch Święty wyraża się w tym, co materialne, Duch Święty wyraża się w tym, co instytucjonalne. Oczywiście macie rację, że to, co materialne i to, co instytucjonalne, nie powinno przyćmiewać ducha, a czasami może przyćmiewać ducha. Natomiast gdyby ktoś myślał, że prawdziwy Kościół to jest Kościół ducha, a nie Kościół instytucji, gdyby ktoś myślał, że prawdziwe życie duchowe to jest życie, które dotyczy tylko i wyłącznie duszy, a nie ciała, to bardzo by się pomylił i mało by zrozumiał właśnie z tajemnicy żywotności i bliskości Ducha Świętego między nami. A potem jest scena chrztu w Jordanie, która znowu pokazuje, że Jezus jest namaszczony przez Ducha Świętego. Możemy uznać tę scenę za początek działalności publicznej Jezusa, czyli ten pierwszy impuls, w którym Jezus przerywa 30 lat milczenia praktycznie i ukrycia. To też warto zauważyć. To się nie dokonało bez działania Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który cię objawia światu, ale Duch Święty jest także tym, który czasami cię ukrywa. Dla zbawienia świata potrzebne jest ukrycie i odkrycie, mówiąc krótko. Zresztą jakbyśmy tak sobie pomyśleli o tym, jakie są proporcje w życiu Jezusa między Jego życiem ukrytym i życiem publicznym, to proszę zauważyć, 30:3. 33 lata żył według tej najbardziej takiej chronologii rozpowszechnionej, według naszej najlepszej wiedzy, i z tego 30 lat spędził w Nazarecie, w warsztacie swojego przybranego ojca Józefa, po prostu obijając się o ludzi, żyjąc normalnym życiem człowieka, a jakże wypełnionym Duchem Świętym. Ta normalność, ta codzienność, to ukrycie jest dziełem Ducha Świętego w nim. I żebyśmy nie myśleli tylko o tym, że ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, i nauczanie, i karmienie, i uzdrawianie są działaniami zbawczymi Pana Jezusa. Bo to nieprawda. Jego życie ukryte, Jego życie codzienne, Jego codzienność w Nazarecie jest tajemnicą zbawczą, którą On wziął, której Go nauczył jako człowieka Duch Święty. A więc chrzest w Jordanie, Duch jako gołębica zstępuje na Jezusa i to jest ten moment namaszczenia Go ten moment objawienia mesjańskości Jezusa, że Jego człowieczeństwo jest namaszczone, posłane do tego, żeby przynieść ludziom zbawienie. Jakby wyjaśnienie tej sceny, słuchajcie, dokonuje się w innej scenie, też bardzo ważnej, na samym początku życia publicznego Jezusa. Jezus powraca już po pustyni. Proszę zauważyć, że ewangeliści notują, że to Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A więc Duch jest sprawcą tego, że jesteśmy ukryci, ale Duch Święty także wprowadza nas w miejsce samotności, żebyśmy sam na sam byli z Bogiem, walcząc z naszą słabością. Tak? Potem Duch Święty go wprowadza do miasta. I tam podają mu w szabat zwój proroka Izajasza i on odczytuje go w swoim rodzinnym mieście Nazarecie, trafiając akuratnie na słowa: Duch Pański nade mną posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, uciśnionym swobodę, abym obwoływał rok łaski od Pana. Popatrzcie, Jezus ma już świadomość przebywania Ducha Świętego w sobie i że ten Duch Święty przebywa w nim nie po to, żeby Jezus sobie usiadł przy kominku w swoim domu w Nazarecie albo żeby dalej robił te cudowne krzesła czy meble ze swoim przybranym ojcem, ale żeby był prorokiem dobrej nowiny, żeby przyniósł wolność i życie ludziom. I ta jego świadomość, że tekst Izajasza odnosi się do niego, jest tak widoczna w Jezusie, którym rządzi już w tej cielesności Jezusa, którą zarządza, którą prowadzi Duch Święty, że oni go wyciągają z tej synagogi. Po słowach, dziś te słowa proroctwa spełniły się na waszych oczach, wyciągają go z tej synagogi i chcą go zabić, chcą go strącić. Bo wyraźnie usłyszeli w tym, co Jezus powiedział, słowo Ducha, który odsłania w Jezusie Mesjasza, Zbawiciela, posłanego przez Ojca. To wszystko jest dzieło Ducha Świętego w Jezusie, manifest Jezusa. Ta charyzmatyczność Jezusa jest dziełem Ducha Świętego w nim. I potem oczywiście moglibyśmy pokazywać każdy najmniejszy element życia Jezusa, w jaki sposób on wynika z tego wewnętrznego związku Jezusa, nie tylko z Ojcem, ale także i z Duchem Świętym. To takim chyba jednym z najważniejszych momentów jest jego Pascha. Jezus umiera i niesamowity tekst, jeśli dobrze pamiętam, to w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków, autor tegoż listu, mówi, że on złożył samego siebie Ojcu w ofierze mocą Ducha Świętego. Co za tekst, słuchajcie. Ten tekst odsłania, że Jezus ukrzyżowany jest w pełni charyzmatykiem. Charyzmatyczność Jezusa to jest jego ofiara. Ratzinger pięknie to skomentuje, bo powie, że im więcej żyje w Kościele, im dłużej jest teologiem i wierzącym, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że charyzmatyk to nie jest ten, kto modli się w taki czy w inny sposób, ale charyzmatyk to jest ten, który potrafi za Kościół cierpieć i dla Kościoła cierpieć i dla Kościoła oddać życie. Wiecie, co jest szczytem działania Ducha Świętego w Jezusie? Jest to, że złożył Bogu samego siebie w ofierze. Ukrzyżowanie jest definicją charyzmatyczności Jezusa. Jest najgłębszą widzialnością Ducha Świętego w Jezusie. Ale nie tylko. Pierwszy rozdział listu do Rzymian mówi, że Pan został w zmartwychwstaniu, odsłoniętym, pełnym mocy Synem Bożym dzięki mocy Ducha Świętego. Czyli wiecie, w Nowym Testamencie mamy teksty, które mówią o tym, że Jezus został wskrzeszony biernie, że wskrzesił go Ojciec. Właśnie ten pierwszy rozdział listu do Rzymian sugeruje, że Duch Święty jest mocą wskrzeszającą Jezusa i zmartwychwstanie rozumie jako odsłonięcie tego, co zostało zasłonięte we wcieleniu. We wcieleniu, pamiętacie, on zasłonił ciałem tajemnicę swojej boskości. I ta tajemnica zostaje dzięki mocy Ducha Świętego odsłonięta i podarowana światu w tajemnicy w wydarzeniu zmartwychwstania. Są też takie teksty, które mówią o tym, o powstaniu z martwych mocą samego Jezusa, więc tu wyraźnie jest cała Trójca Święta działająca, ale dlatego jest tak ciekawy ten pierwszy rozdział Listu do Rzymian, bo on zaraz na samym początku, w prologu, właśnie wskazuje także i działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu. Prorokuj do Ducha, jakby spełnia się słowo Ezechiela, prorokującego nad tymi wyschłymi kośćmi, w Dolinie Kości. Prorokuj, Synu Człowieczy, do tych kości. Prorokuj do Ducha, prorokuj. Niech Duch wskrzesi te kości. I oto właśnie w Jezusie, w Jego zmartwychwstaniu, znowu inny tekst powie, że zostaje urodzone, ale to nie dzieje się bez Ducha Świętego. Właśnie tu powstanie z martwych. Odsłonięty, ustanowiony pełnym Synem, pełnym mocy Synem Bożym dzięki Duchowi Świętemu. I jedna tylko rzecz, która pochodzi z samego nauczania Jezusa o Duchu Świętym. On bardzo dużo mówił o Duchu Świętym, jakby najczęściej mówiąc o Duchu Świętym, mówimy o tych słowach Jezusa, dlatego chciałem się tutaj skupić w tym naszym wprowadzeniu, żeby bardziej pokazać, że Duch Święty, zanim jest w mowie Jezusa, to jest w Jego życiu, jest w Jego czynach, szczególnie w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu, że to są rzeczywiście wydarzenia charyzmatyczne. Ale mówił Jezus przede wszystkim o Duchu Świętym, także nauczał o Duchu Świętym, o tajemnicy Ducha Świętego, że jest innym parakletem, czyli pocieszycielem, tym, który nas broni, przyzywanym parakalin, tym, który jest przyzywany na pomoc. I że to On właśnie doprowadzi nas do całej prawdy. Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy. Jezus mówi wyraźnie do apostołów, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale dzisiaj nie jesteście na to gotowi. Kiedy ja odejdę, poślę wam od Ojca Ducha Prawdy i ten Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Czyli Duch Święty jest wyraźnie kontynuatorem misji Jezusa. Bardzo ciekawe, prawda? Tutaj na świecie, w ekonomii zbawienia, w zbawieniu, człowieczeństwo Jezusa pochodzi od Ducha Świętego i Duch Święty jest także tym, który potem prowadzi misję Jezusa w świecie, w działalności Kościoła, jak gdyby we wcielaniu łaski, w podarowywaniu nam życia Bożego w czasie Kościoła, w historii Kościoła, czyli jakby czerpiąc z Jezusa. Jezus mówi, z mojego weźmie i wam da. Z mojego weźmie i wam da. Kontynuator, ten, który rozdaje Jezusa. Taka jest jego tajemnica. Widzicie, że po chrześcijańsku nie da się żyć bez Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie można zrozumieć Jezusa. Tak samo jak i bez Jezusa nie można zrozumieć Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie można zrozumieć Jezusa. A razem, jak mówił Ireneusz, jako dwie ręce prowadzą nas do Ojca, odsłaniają Ojca, podarowują nam Ojca. Pozwólcie, że wam powiem troszkę na temat sporów teologicznych, jakie toczyły się właśnie wokół osoby Ducha Świętego. No właśnie na początku to Kościół musiał sobie uzmysłowić jakby odrębność Ducha Świętego i jego osobowość. Że Duch Święty nie jest tylko mocą, bezosobową mocą Boga, jakąś sprawczością, jakąś siłą Boga, tylko że On naprawdę jest osobą, tak jak osobą jest Ojciec i Syn. Pamiętacie pewnie, albo możecie wrócić do naszego spotkania poświęconego tajemnicy Trójcy Świętej, że takim wydarzeniem istotnie ważnym w odkrywaniu tej prawdy zapisanej w Jezusie, objawionej przez Jezusa, prawdy, która jest w Ewangelii, w całym Nowym Testamencie, o właśnie tym, że Bóg jest wspólnotą osób, był Sobór w Nicei. Ten Sobór w Nicei w 325 roku ogłosił jako dogmat wiary to, że Jezus jest Bogiem, równym Ojcu. I osobowo jest inny od Ojca, ale bytowo w swoim istnieniu jest równym Ojcu Bogiem, chociaż inną osobą, jeden byt i różne osoby. I ten Sobór w Nicei stworzył wyznanie wiary, podarował nam wyznanie wiary, credo, wyznanie wiary nicejskie, kończyło się na słowach i wierzymy w Ducha Świętego. I nie było nic więcej. Jak pamiętacie, dzisiaj z mszy świętej to credo jest dłuższe, bo tam dodajemy jeszcze pewne słowo. Właśnie jak doszło do tego, że to credo nicejskie zostało uzupełnione? Otóż wtedy, kiedy Kościół wyraził w sposób ostateczny, definitywny i w dosyć przejrzystych słowach swoją wiarę w to, że Jezus jest Bogiem, to wtedy Arianie, którzy odrzucali boskość Jezusa, możemy tak sobie trochę uprościć i powiedzieć, przerzucili się na Ducha Świętego i mówi, no jeśli Syn Jezus jest Bogiem, drugą osobą Trójcy Świętej, to Duch Święty na pewno nią nie jest i Duch Święty jest stworzony i Duch Święty jest tylko stworzony, żeby był pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. I tutaj to mniej więcej zaczyna się taki sposób myślenia w niektórych kręgach chrześcijan, w niektórych wspólnotach wierzących i wśród niektórych teologów. Nazywamy ich pneumatomachami, to znaczy tymi, którzy walczą z Duchem Świętym, duchoburcami, właśnie przeciwnikami Ducha Świętego, bądź też tropikami. Tropicy to jest taka nazwa, którą ukuł święty Atanazy, wielki obrońca wiary nicejskiej, w odpowiedzi na to, że owi tropicy, czyli pneumatomachowie, próbowali argumentować, że Duch Święty nie jest Bogiem, czytając wybrane przez siebie fragmenty Pisma Świętego, a więc odwołali się do tych topoi, do tych topik, do miejsc w Piśmie Świętym, wskazując, widzicie, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że Duch nie może być Bogiem, bo jest stworzony. I Atanazy im argumentował, że oni nie umieją czytać Pisma Świętego, bo w Grece chociażby nie rozróżniają tekstów, które są z rodzajnikami i które są bez rodzajników. Kto trochę łapie greki czy jakiegokolwiek języka nowożytnego, zachodniego, to wie, że tam są te rodzajniki, które determinują także treść zdania, treść wypowiedzi. W każdym bądź razie około 360 roku mamy już do dyspozycji dwa wielkie traktaty na temat Ducha Świętego, które bronią Jego boskości. Pierwszy pochodzi od Bazylego Wielkiego, niesamowicie wielkiego biskupa i teologa, a drugi właśnie od świętego Atanazego. I to bardziej jest odpowiedź, to są bardziej listy, korespondencja z jego przyjacielem, który zadawał mu właśnie pytania dotyczące Ducha Świętego. W każdym razie w tych dwóch dziełkach bardzo wyraźnie jest już naszkicowane, że Ewangelia wyraźnie nas poucza o tym, że Duch Święty jest Bogiem. Summa summarum, potrzebny był nowy sobór, nowe zgromadzenie biskupów, które podjęłoby kwestię tych heretyckich obrazoburców. I rzeczywiście do takiego wydarzenia doszło w 381 roku w Konstantynopolu. Nazywamy to wydarzenie Soborem Konstantynopolskim I. Konstantynopolskim I, 381. I właśnie to ten sobór powiększył nam wyznanie wiary, dodał do wyznania wiary tą trzecią część, czyli rozwinął artykuł i w Ducha Świętego. Jeszcze raz, credo w Nicei mówiło wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jego Syna jedynego. Mamy dwa artykuły i ten artykuł o Synu jest rozwinięty, że jest światłem ze światła, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, zrodzonym, a nie stworzonym, współistotnym Ojcu, że dla naszego zbawienia w czasie stał się człowiekiem, umarł, został pogrzebany, wstąpił do piekieł i zmartwychwstał, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I Nicea kończyła i w Ducha Świętego. I właśnie ojcowie na soborze w Konstantynopolu biorą to wyznanie wiary z Nicei z 325 roku i rozpisują, dopisują ten trzeci akcent w credo, w wyznaniu wiary. I wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wszystkie te wyrażenia są sposobem podkreślenia bóstwa, boskości Ducha Świętego. Słówko Kyrios, Pan, to jest greckie tłumaczenie hebrajskiego wyrazu Adonai. Myślę, że już wam kiedyś o tym mówiłem, ale warto powtórzyć. Mianowicie, kiedy Żydzi mieli zapisane w swoim Piśmie Świętym Jahwe, to czytając nie wymawiali tego imienia, bo ono było zbyt święte. Jak widziałeś napisane Jahwe, to miałeś przeczytać Adonai, czyli Pan. I tłumaczenie tego Adonai na grecki to jest Kyrios. Co to znaczy zatem Kyrios w Nowym Testamencie? Znaczy Jahwe, znaczy Bóg. Kiedy ojcowie mówią, że Duch Święty jest Panem, to wyraźnie mówią, jest Bogiem. Duch Święty jest we wnętrzu, jest, stanowi tajemnicę Jahwe, który objawił się Mojżeszowi w krzewie gorejącym, który powołał Abrahama, który wzbudzał ducha prorockiego. Zresztą popatrzcie, ojcowie dodają bardzo wyraźnie, że mówił przez proroków. Co oni w ten sposób robią? Pokazują, że Duch Święty istnieje od zawsze, że to On działał w historii proroctwa, że to On prowadził naród wybrany i podtrzymywał w nim nadzieję i pragnienie Mesjasza. Dalej nazywa się Ducha Świętego Zoopoios, czyli ożywicielem. Tak to jest przetłumaczone na język polski. No, kto może dawać życie? Od kogo życie pochodzi? My wiemy, że przekazujemy życie, ale życie nie jest od nas. Nie możemy go wyprodukować. Nie jesteśmy początkiem tego życia. Właśnie kiedy ojcowie mówią, że Duch Święty jest Zoopoios, jest ożywicielem, to chcą wskazać, że jest Bogiem, bo życie pochodzi zawsze od Boga. No i wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, czyli jest równy Ojcu i Synowi, dlatego że razem z Nim jest wspólnie chwalony. Dokładnie ta sama chwała, która idzie do Ojca, idzie do Syna, idzie także do Ducha Świętego, a więc także w tym jest im równy. W ten sposób została dogmatycznie, definitywnie przez Kościół potwierdzona wiara w boskość Ducha Świętego. Czyli Kościół stwierdził, pamiętacie, czym jest dogmat, że jest prawdą przez Boga objawioną, że Duch Święty nie jest stworzeniem, ale Bogiem. Jest osobą, trzecią osobą Trójcy Świętej. Tutaj chciałbym odnieść się do Augustyna, który próbuje nam pokazać, w jaki sposób rzeczywiście ten Duch Święty w Trójcy Świętej pochodzi, jak on się wyłania w Trójcy Świętej. I mianowicie Augustyn, czytając Ewangelię, dochodzi do takiego przekonania, święty Augustyn, że Duch Święty, jego cecha charakterystyczna w Trójcy Świętej to jest łączenie Ojca i Syna, to jest bycie jakby pomiędzy Ojcem i Synem. On nazywa Ducha Świętego nexus caritatis, czyli węzłem miłości, spoiwem miłości, tym, który łączy Ojca z Synem. To taki niedoskonały obraz, o co by tutaj mogło chodzić, to bardzo niedoskonały, proszę, pamiętajcie, niedoskonały, analogiczny. To jest tak, jak jest mąż i żona, ojciec i matka i dziecko, które jest inne niż ojciec i matka, a jednocześnie pogłębia wspólną miłość, łączy jeszcze bardziej mężczyznę z kobietą, ojca z matką, matkę z ojcem, żonę z mężem i męża z żoną. To dziecko jakby zawiązuje ich, umacnia ich miłość, dynamizuje ich miłość, objawia ich miłość. Jest takim znakiem widzialnym ich miłości. Chciałbym wam zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo omawialiśmy to wyznanie wiary, credo nicejsko-konstantynopolskie, które, jak wiecie, recytujemy co niedzielę w kościele. I wspomniałem, że w tym credo napisano, że Duch Święty pochodzi od Ojca. I rzeczywiście w 381 roku ojcowie stwierdzili, że pochodzi od Ojca. A jeśli sobie teraz przelecicie w myśli, jak my recytujemy to credo, to mamy, że pochodzi od Ojca i Syna. Właśnie, czy Duch Święty pochodzi od samego Ojca, czy pochodzi także i od Syna? Ktoś może powiedzieć, no to jest dosyć skomplikowany i trochę jakby mało ważny z perspektywy życiowej problem spekulatywny. Ale widzicie, jednak ten problem był na tyle ważny, że on był jedną z istotnych przyczyn schizmy wschodniej w 1054 roku. Otóż na Zachodzie pod wpływem świętego Augustyna i właśnie tego, że on widział Ducha Świętego jako więź, jako pewnego rodzaju wspólnotę między osobową, wspólnotę między Ojcem i Synem, coraz bardziej kształtowało się takie myślenie, że właśnie zgodnie z prawdą Ewangelii Duch Święty pochodzi także i od Syna. Nie tylko od Ojca, ale także od Syna. I w końcu w XI wieku ostatecznie to zostało wpisane do credo w Rzymie i od XI wieku tak Tak recytuje się kredo w Rzymie, że właśnie od Ojca i Syna. Ciekawe, że uczestniczyłem wielokrotnie 25 stycznia w nieszporach ekumenicznych w Bazylice Świętego Pawła za murami w Rzymie. I to są nieszpory, które właśnie ekumenicznie odprawia papież, biskup Rzymu. Byłem i z Janem Pawłem II, i z Benedyktem, i z Franciszkiem. Ale do tego dołącza się także patriarcha, prawosławny patriarcha Konstantynopola. I wtedy, kiedy recytuje się razem credo, to opuszcza się tą formułę, że pochodzi od Ojca i Syna, mówi się tylko, że pochodzi od Ojca. Prawda wiary jest taka, tak my wierzymy jako katolicy, że pochodzi od Ojca i Syna. To jest zdogmatyzowane na soborze ostatecznym, soborze we Florencji w XV wieku. To był taki sobór, który odbył się między 1439 a 1443 i był bardzo ważny dla pojednania, może niezbyt długotrwałego, ale istotnego, z Kościołem prawosławnym. Wyjaśniono tam, że obie formuły, że od Ojca pochodzi i pochodzi od Ojca i Syna, są równoważne. Dlatego, że jeśli Duch Święty pochodzi od Syna, to tylko dlatego, że Syn otrzymuje wszystko od Ojca, także władzę tchnięcia Ducha Świętego. Zresztą proszę popatrzeć, Ojciec jest jedynym źródłem życia w Trójcy Świętej. I to od Niego pochodzi Syn, jest zrodzony przez Ojca. A Duch Święty jest tchnięty razem przez Ojca i Syna. Ale Syn może tchnąć Ducha Świętego, dlatego że Ojciec Mu daje tą moc, dając Mu także życie, rodząc Go w Jego boskości. To nazywa się z języka łacińskiego problemem filioque. Być może słyszeliście o tym problemie, może nawet ktoś was o niego pytał. Właśnie to jest problem pochodzenia Ducha Świętego. Czy pochodzi tylko od Ojca, czy także od Ojca i Syna. I to jest o tyle ważny problem. Pamiętacie, na początku tego spotkania mówiłem wam o tym, że mówimy o Duchu Świętym, ale nie jesteśmy w stanie o nim powiedzieć bez mówienia o Synu i bez mówienia o Ojcu. Że Duch Święty najgłębiej objawia się poprzez patrzenie na Syna, w którym widzimy Ojca. Czyli zarówno Duch objawia Ojca i Syna, jak i Ojciec jest objawiony w Synu i w Duchu Świętym. I to jest właściwy sposób myślenia o tej tajemnicy trynitarnej i o Duchu Świętym. Chodzi o to, żeby nigdy nie odrywać Ducha Świętego od Ojca i Syna. Jeśli mielibyście taką pokusę, żeby być charyzmatykami w takim znaczeniu, że skupiacie się przede wszystkim na działaniu Ducha Świętego, a jakby zapominacie o Ojcu i o Synu, to jest nie fair. To jest niewłaściwe. Bo jakby to jest przeoczeniem, niezobaczeniem tej prawdy Boga, od której zależy wszystko. Bóg jest miłością i dla nas to znaczy, że jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I właśnie taki Bóg nas zbawia, taki Bóg nas stwarza. Bóg, który jest komunią. Nie da się myśleć o Ojcu bez Syna i bez Ducha. I nie da się myśleć o Synu bez Ojca i bez Ducha i o Duchu nie da się myśleć bez Ojca i bez Syna. A ostatecznie wygląda na to, że rzeczywiście ta wiara katolicka o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna, bądź względnie od Ojca przez Syna, jest bardzo głęboko zakorzeniona w prawdzie Ewangelii. To znaczy rzeczywiście te relacje wzajemności między Ojcem, Synem i Duchem Świętym są bardzo determinujące dla naszego rozumienia Ducha Świętego i nie da się go zrozumieć bez wzięcia pod uwagę Syna i także bez wzięcia pod uwagę Ojca. Właśnie Duch Święty tutaj w ten sposób najgłębiej okazuje się jako ten, który nas prowadzi do Syna i do Ojca. Święty Bazylii Wielki, wspomniany już tutaj we wspomnianym traktacie o Duchu Świętym, mówi, że tylko ten zrozumie Chrystusa, kto żyje w świetle Ducha Świętego. I ten, kto żyje w świetle Ducha Świętego, ten w Synu widzi Ojca. Słuchajcie, to nie jest żadna spekulacja teologiczna, to jest najżywsza prawda Ewangelii. Od tego kiedyś zaczynałem to wprowadzenie w tajemnicę wiary trynitarnej. Pamiętacie, mówiłem, że Trójcę Świętą poznajemy z obserwacji Syna. Dziś jakby dodajemy do tego ten akord, że nikt nie może zobaczyć Syna we właściwym świetle, nikt nie może dostrzec w Nim Jego prawdziwej tożsamości, jaką jest objawienie Ojca, kto nie trwa w świetle Ducha Świętego. Czyli Duch Święty jest tym, który komunikuje nam wewnętrzne życie Pana Boga, który nas łączy z Panem Bogiem. Tak jak łączy Ojca z Synem, tak łączy całą Trójcę Świętą z nami. Oto jest właśnie prawda wiary, którą wyznajemy i która jest naszą chlubą, prawda wiary o Duchu Świętym. Bardzo was proszę, żebyście o niej pamiętali, żebyście nie starali się myśleć o Duchu bez Ojca i bez Syna. Żebyście się nie starali być charyzmatykami bez Ojca i bez Syna, bez ukrzyżowania, bez patrzenia na Jezusa. I proszę także was bardzo, nie traktujcie Ducha Świętego jako siły bezimiennej, bezosobowej, tylko jako osobę. Warto do Niego się modlić, warto do Niego mówić i warto nieustannie śledzić Go przez efekty Jego działania w Chrystusie i w sobie.